Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy dzisiaj naszą opowieść o dziejach insurekcji kościuszkowskiej, pierwszego wielkiego powstania narodowego w naszych dziejach pomiędzy drugim a trzecim rozbiorem, powstania, które było naturalnym, gorącym odruchem buntu Polaków przeciwko opresji sąsiadów, przede wszystkim Rosji, ale również Prus, przeciwko zabraniu nam suwerenności, przeciwko próbom likwidacji Narodowej Siły Zbrojnej. Mówiliśmy już o przysiędze Kościuszki na rynku krakowskim, o wcześniejszym marszu Wielkopolskiej Brygady Kawalerii pod wodzą generała Antoniego Madalińskiego, który przedarł się aż do Ostrołęki, do Krakowa. No i wreszcie o bitwie pod Racławicami, pierwszej wielkiej bitwie powstania kościuszkowskiego. No to jest ta bitwa, w której bardzo mocno swój udział zaznaczyli powstańcy chłopscy, walczący często kosami i dzidami z braku po prostu lepszego uzbrojenia. W bitwie tej czynów wielkiej odwagi dokonywał taki właśnie chłop spod Krakowa, Bartosz, czy jak go nazywano wówczas Bartosz Głowacki. Jest legenda o tym, że on właśnie tą taką krakowską czarpką dusił te ląty na armatach. Faktem jest, że te oddziały ludowe, chłopskie zdobyły 12 armat rosyjskich. Generalnie była to bitwa zwycięska. Ona nie miała jakiegoś ogromnego znaczenia militarnego, natomiast miała ogromne znaczenie moralne i wizerunkowe. Po całej Polsce rozeszła się wieść o tym, że Kościuszko zwycięża. Proszę bardzo, oto armia polska, ludowa armia pod wodzą naczelnika narodu potrafi przepędzić, zniszczyć wrogie rosyjskie oddziały. No, tam zginęło parę tysięcy tych rosyjskich żołnierzy, więc były to straty naprawdę poważne. Ale proszę Państwa, w tym samym czasie absolutnie kluczowe dla przyszłości powstania było to, co działo się w Warszawie. To Warszawa była stolicą, ciągle rezydował król Stanisław August Poniatowski, a i też dodajmy, że w Warszawie rezydowało wielu czołowych targowiczan, którzy doskonale się czuli przecież u boku tego bardzo, ale to bardzo złej sławy rosyjskiego ambasadora Igelstrema. Bardzo ważnym narzędziem terroru, bo trudno to inaczej nazwać, ambasadora Igelstrema była ówczesna tajna policja, przez niego prowadzona, nawet jeżeli korzystająca niestety z przekupionych Polaków, którzy byli agentami, donosicielami. Jak widzimy, te tradycje, no potem rozwijane przez tak zwaną ochranę, czy w jeszcze późniejszych czasach NKWD, CK, te siły tajne państwa rosyjskiego zawsze były bardzo ważnym instrumentem represji. I w Warszawie tego czasu było to bardzo, ale to bardzo poważne zagrożenie dla wszystkich spiskowych środowisk, które przecież w tym czasie bardzo energicznie pracowały nad wytworzeniem sytuacji powstańczej. Tu pisze o tym Kitowicz, ja go często cytuję, ale to dość niesamowite są zapiski. Kitowicz mówi o, proszę Państwa, takiej sytuacji, kiedy to w czasie Wielkiego Tygodnia, bo akurat w tym czasie święta przypadały w kwietniu, Igelstrem przygotował taką, no nazwalibyśmy to, zasadzkę na spiskowców. A mianowicie kazał podprowadzić armaty pod wszystkie ważniejsze kościoły warszawskie, nakierowując lufy na wejścia do tych kościołów. Wydawałoby się, że no co, że chce strzelać do tłumu, który w Wielki Czwartek modli się w kościele. Nie, chodziło o co innego. Chodziło o to, że kiedy już raz te armaty zatoczono, to zrobiono to po to, żeby ci ludzie nie mogli wyjść z kościoła. Zakładano bowiem, że spiskowcy, którzy przecież są jakobinami, czyli wówczas tego słowa używano mniej więcej tak, jak dzisiaj się używa słowa lewak, tak? Czyli, że jakobini przecież nie chodzą do kościoła, tak? Mają w pogardzie Pana Boga. Czyli krótko mówiąc, należy wyłapać, no i fizycznie zlikwidować tych, którzy nie poszli do kościoła. Czy taka akcja rzeczywiście miała miejsce, czy nie, to trudno znaleźć potwierdzenie w innych źródłach. Niemniej niewątpliwie to, co pisze Kitowicz, no, potwierdza to, co czytamy w innych źródłach, że te środowiska patriotyczne, środowiska przygotowujące powstanie, były penetrowane przez tajną policję. Szerzyły się aresztowania, bardzo wielu spośród patriotów po prostu znalazło się w aresztach czy w więzieniach. Atmosfera bardzo, ale to bardzo gorąco pulsowała. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę można było się spodziewać wybuchu. Nawiasem mówiąc, dotyczy to przecież nie tylko jakichś tam środowisk wojskowych. Bardzo istotnym miejscem w owym czasie, gdzie mieszkańcy Warszawy no, bardzo gorący sposób manifestowali swoje uczucia, był również teatr. To był, proszę Państwa, Teatr Narodowy Wojciecha Bogusławskiego. Ten teatr, od którego właściwie zaczyna się polska narodowa scena. I to wtedy właśnie wystawiono krakowiaków i górali. Posłuchajmy, co na ten temat pisze znakomity historyk Andrzej Zachorski. Teatr stał się miejscem, gdzie mieszkańcy Warszawy manifestowali swoją niechęć do targowiczan. Głośnym wydarzeniem było zmuszenie znanego targowiczanina Jana Suchorzewskiego do wyjścia z teatru w czasie przedstawienia, gdyż publiczność groziła mu obiciem. Doszło też do manifestowania wrogich uczuć wobec marszałka Konfederacji Targowickiej Szczęsnego Potockiego. W czasie grania komedii Wielkie rzeczy i cóż mi to wadzi, gdzie czarny charakter, nawiasem mówiąc, nosił imię Szczęsny. Tu zrobię przerwę i dygresję. Przypomnę Państwu, że ten nieszczęsny Suchorzewski był już kiedyś bohaterem jednej z naszych audycji, kiedy to przypominaliśmy, że próbował on wzorem Tadeusza Rejtana, tak? Kładąc się na ziemi, rozdzierając koszulę na piersi, przeciwdziałać uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Został zgardzony, uciekł, przystał do targowicy, stał się jednym z czołowych targowicza. Posłuchajmy dalej. Najgłośniejszą swą sztukę krakowiaków i górali wystawił Bogusławski 1 marca 1794 roku. Wprowadził tu na scenę lud, ukazał jego obyczaje i zabawy. Jest rzeczą interesującą, że wystawienie sztuki sfinansował Stanisław August. Ze sceny padły znów śmiałe słowa o położeniu kresu intrygom możnych. Dopełniały miary gorąco witane śpiewki, które rozumiano jako wezwanie do walki. A oto Basia Góralka tak śpiewała. Gdy się w niewoli zyje, nie ma tam swej lubości. Pies na powrozie wyje, każdy pragnie wolności. Muzyka Stefaniego do krakowiaków tak się rozpowszechniła, że często grywały ją wojskowe orkiestry rosyjskie. Wystawiania sztuki zabronił jednak po 3 przedstawieniach ambasador rosyjski. Przypomnijmy, to ten sam ambasador Igelström, o którym mówiliśmy wcześniej, który dowodził no, bardzo potężnymi siłami rozlokowanymi po całym królestwie, aczkolwiek jakąś część tego wojska, chyba około 8 000, on pchnął przeciwko Kościuszce. Przez co w garnizonie warszawskim, czy tam w okolicach Warszawy, tego wojska pozostało znacznie mniej. Można obliczać, że około 6 tysięcy. W Warszawie stacjonowały także oddziały polskie, no jeszcze ciągle nierozwiązane, tak, nierozpuszczone. I to właśnie konflikt między tymi dwiema armiami, polską i rosyjską, ale również bunt, generalny bunt ludu Warszawy przesądził o wybuchu insurekcji warszawskiej. I kiedy, proszę Państwa, dzisiaj mówimy o insurekcji kościuszkowskiej, wspominamy, no właśnie tą przysięgę na Rynku Krakowskim, oczywiście bitwę pod Racławicami, jeszcze kilka innych bitew, wśród nich niestety tą ostatnią, tragiczną pod Maciejowicami, gdzie ciężko ranny został Kościuszko, który wówczas dostał się do niewoli. To nie był jeszcze koniec powstania, ale musiało ono już toczyć się bez swojego naczelnika. Natomiast bardzo często w tych opracowaniach, przeróżnych podręcznikach czy książkach historycznych brakuje bardzo wyraźnego podkreślenia, czym była tak naprawdę insurekcja warszawska, czyli ta wielka bitwa, która zaczęła się w Wielki Czwartek 1794 roku, dokładniej mówiąc 17 kwietnia, i trwała przez 3 dni, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, i która była właściwie, proszę Państwa, pierwszą tak wielką w dziejach Polski bitwą miejską, bitwą, która toczyła się po prostu na ulicach miasta, między dwiema regularnymi armiami, z użyciem oczywiście broni palnej, z użyciem także armat, ale także z bardzo znacznym udziałem ludu Warszawy. I kiedy ciągle wraca wątek tego ludu, tak? Ludu, który z jednej strony walczy pod Racławicami, czy na przykład występuje w Krakowiakach i Góralach, czy staje się czynnikiem właściwie decydującym w przypadku tej insurekcji warszawskiej. No to mówimy o pewnej nowej jakości. Nawet w teatrze właściwie trudno mi przypomnieć sobie, przytoczyć jakiś utwór dramatyczny wcześniejszy, którego bohaterem stają się przedstawiciele ludu. Po prostu chłopi. Krakowiacy i górale. No to są chłopi spod Krakowa i chłopi górale, czyli chłopi spod Tatr. To jest nowa jakość. Tego wcześniej nie było. To pokazuje, jak bardzo inna jest ta insurekcja, ten zryw narodowy od wszystkich poprzednich. To już jest właśnie, proszę Państwa, powstanie narodowe, powstanie całego społeczeństwa, a nie tylko jednej uprzywilejowanej grupy, która ma prawo nosić szablę i robić z niej użytek, czyli szlachty. W tej sytuacji nie dziwi, że wkrótce po bitwie racławickiej, po insurekcji warszawskiej, Tadeusz Kościuszko zdecydował się wydać taki akt, no akt prawny, on był w końcu dyktatorem, który przeszedł do historii pod nazwą Uniwersału Połanickiego. Posłuchajmy, co na ten temat pisze Władysław Czapliński. Zdając sobie sprawę z przewagi sił rosyjskich, zamierzał Kościuszko zmobilizować jak największej ilości włościaństwa polskiego. W tym celu ogłosił pospolite ruszenie i by podkreślić znaczenie oddziałów chłopskich, przybrał sukmanę chłopską oraz awansował na oficera, bohatera spod Racławic, Bartosa Głowackiego. Niełatwo jednak było przełamać uprzedzenia szlachty, pozyskać pełne zaufanie chłopów. W wydanym potem uniwersale donosił, iż odbiera ustawiczne skargi od żołnierzy i rekrutów, że żony ich i dzieci nie tylko żadnego osłodzenia nie mają, ale za to prawie, że służą Rzeczypospolitej ich mężowie i ojcowie, wystawieni są na większe uciążliwości. Zwracał jeszcze wcześniej uwagę na to, że rozgoryczenie ludu przeciw szlachcie wykorzystują Rosjanie i zachęcają lud do rabunku dworów. Ostatecznie wydał Kościuszko pod Połańcem dnia 7 maja znany uniwersał, zapewniający chłopom wolność osobistą i swobodę przenoszenia się z miejsca na miejsce, zmniejszenie wymaganej pańszczyzny, zwolnienie od pańszczyzny majątków chłopów, którzy poszli do powstania i grożący tym, którzy by naruszali te postanowienia, powołaniem przed sąd. Jak widzimy, postanowienia uniwersału były umiarkowane, dalekie od jakiegoś radykalizmu, ale też Kościuszko nie miał zamiaru naśladować rewolucji francuskiej. Historyk komentujący to bardzo istotne i bardzo pamiętane wydarzenie mówi o takiej pewnej ostrożności Kościuszki. My czytamy w podręcznikach, że był to akt rewolucyjny, dający chłopom wolność osobistą i różne inne przywileje za to, że chwycili broń do ręki. Widzimy tutaj jak na dłoni, jak szczególna była to sytuacja. Jak bardzo zakorzenione w społeczeństwie, no tym społeczeństwie oczywiście, które miało głos decydujący, czyli no, w społeczeństwie szlacheckim, było przekonanie, iż tylko szlachcic może nosić broń. Oczywiście tu nie chodziło wyłącznie czy przede wszystkim o sprawy godnościowe, chodziło przede wszystkim o sprawy ekonomiczne. Chłop miał uprawiać ziemię, gdyż to przynosiło dochód jego panu. To jest oczywiste. Zmiana tej świadomości, no, to było ogromne wyzwanie zarówno dla Kościuszki, jak i dla wszystkich spiskowych elit, które chcąc z jednej strony przywrócić niepodległość Polsce, musiały z drugiej strony dokonywać tego rodzaju rewolucji socjalno-ekonomicznej. I to stało się, proszę Państwa, podstawowym dylematem we wszystkich kolejnych powstaniach narodowych, łącznie z powstaniem listopadowym, styczniowym, a przecież pogłosem tego dylematu fundamentalnego jest nawet jeszcze Wesele Wyspiańskiego pisane u progu XX stulecia. Widzimy zatem, jak fundamentalny jest to problem i z jak fundamentalnym wyzwaniem musiał się zmierzyć Tadeusz Kościuszko. Inna była sytuacja tego, powiedzieliśmy, ludu warszawskiego, tak? Tutaj to byli ludzie wolni, tu nie było pańszczyzny. Nawet jeżeli były to niskie kręgi społeczeństwa, no powiedzmy ludzie, którzy nie ryzykowali majątkiem osobistym czy jakąś pozycją osobistą tego, że chwycili za broń. A jak chwycili za tę broń? Jak przebiegła insurekcja warszawska? O tym opowiemy w szczegółach za tydzień. Zapraszam Państwa do wysłuchania tej audycji, podobnie jak zapraszam na stronę internetową Radia Gdańsk, gdzie możecie Państwo znaleźć zapis wszystkich naszych gawęd.